Kapłani do wschodu słońca w sąsiedniej izbie odprawiali ciche modły do duszy faraona, która podczas snu znajduje się między bogami. Wówczas przedstawiali jej prośby o pomyślne załatwienie bieżących spraw państwa, o opiekę nad granicami Egiptu i nad grobami królów, ażeby żaden złodziej nie śmiał do nich wchodzić i naruszać wiekuistego spoczynku mocarzy pełnych chwały. Modły kapłańskie jednak zapewne skutkiem nocnego zmęczenia nie zawsze były skuteczne. Kłopoty bowiem państwa rosły, a i groby święte okradano, nie tylko wynosząc z nich rzeczy kosztowne, lecz nawet mumie faraonów. Był to skutek osiedlenia się w kraju różnych cudzoziemców i pogan, od których lud nauczył się lekceważenia egipskich bogów i miejsc najświętszych. Spoczynek pana nad pany przerywał się raz o północy. W tej bowiem godzinie astrologowie budzili jego świątobliwość i zawiadamiali go, w której kwadrze znajduje się księżyc, które planety świecą nad horyzontem, jaka konstelacja przechodzi przez południk i czy w ogóle na niebie nie zdarzyło się nic szczególnego. Niekiedy bowiem ukazywały się chmury, spadały gwiazdy, częściej niż zwykle, albo przelatywały nad ziemią kule ogniste. Pan wysłuchał raportu astrologów, w razie jakiegoś niezwykłego zjawiska uspokajał ich o bezpieczeństwo świata i wszystkie spostrzeżenia kazał zapisać do odnośnych tablic, które co miesiąc odsyłano kapłanom świątyni Sfinksa, największym mędrcom, jakich posiadał Egipt. Mężowie ci z poważnych tablic wyprowadzali wnioski, lecz najważniejszych nie objawiali nikomu, chyba kolegom swoim, chaldejskim kapłanom w Babilonie. Po północy jego świątobliwość mógł już spać do zapiania rannych kogutów, jeżeli uważał za stosowne. Taki pobożny i pracowity żywot jeszcze pół roku temu prowadził dobry Bóg, rozdawca opieki, życia i zdrowia, dniem i nocą czuwając nad ziemią i niebem, nad widzialnym i niewidzialnym światem. Ale od pół roku wiecznie żyjąca dusza jego coraz częściej zaczęła przykrzyć sobie ziemskie sprawy i cielesną powłokę. Bywały dnie, że nic nie jadł i noce, w czasie których wcale nie sypiał. Niekiedy podczas audiencji na łagodnym jego obliczu ukazywał się wyraz głębokiej boleści, a bardzo często, coraz częściej zdarzało się, że wpadał w omdlenia. Przerażona królowa Nikotris, najdostojniejszy Herhor i kapłani niejednokrotnie zapytywali władcę, czy mu co nie dolega. Ale pan wzruszał ramionami i milczał, wciąż pełniąc swoje uciążliwe obowiązki. Wówczas lekarze dworscy nieznacznie zaczęli podsuwać mu najmocniejsze środki dla przywrócenia sił. Mieszano mu w winie i potrawach naprzód popioły konia i byka, później lwa, nosorożca i słonia, ale potężne leki zdawały się nie wywierać żadnego skutku. Jego świątobliwość tak często omdlewał, że już zaprzestano odczytywać mu raportów. Jednego dnia dostojny Herhor wraz z królową i kapłanami, padłszy na twarze, ublagali pana, żeby pozwolił zbadać mędrcom swoje boskie ciało. Pan zgodził się, lekarze zbadali go i opukali, lecz oprócz wielkiego wychudnięcia nie znaleźli żadnej groźnej wskazówki. Jakich uczuć doznaje wasza świątobliwość? Zapytał w końcu najmędrszy lekarz. Faraon uśmiechnął się. Czuję, odparł, że pora mi wrócić do słonecznego ojca. Tego wasza świątobliwość zrobić nie może bez największej szkody dla swoich ludów, pośpiesznie wtrącił Herhor. Zostawię wam syna Ramzesa, który jest lwem i orłem w jednej osobie, rzekł pan. I zaprawdę, jeżeli go słuchać będziecie, zgotuje on Egiptowi taki los, o jakim od początku świata nie słyszano. Świętego Herhora i innych kapłanów aż zimno przeszło od tej obietnicy. Oni wiedzieli, że następca tronu jest lwem i orłem w jednej osobie i że słuchać go muszą. Woleliby jednak jeszcze przez długie lata mieć tego oto łaskawego pana, którego serce pełne litości było jak wiatr północy, przynoszący deszcz polom i ochłodę ludziom. Dlatego wszyscy, niby jeden mąż, padli na ziemię, jęcząc i dopóty leżeli na brzuchach swoich, aż faraon zgodził się poddać kuracji. Wtedy lekarze na cały dzień wynieśli go do ogrodu między pachnące drzewa i glaste, karmili go siekanym mięsem, poili mocnymi rosolami, mlekiem i starym winem. Dzielne te środki na jakiś tydzień wzmocniły jego świątobliwość. Wnet jednak przyszło nowe osłabienie, dla zwalczenia którego zmuszono pana, ażeby pił świeżą krew cieląt pochodzących od Apisa. Lecz i krew nie na długo pomogła i trzeba było odwołać się do porady arcykapłana świątyni złego boga Seta. Wśród powszechnej trwogi ponury kapłan wszedł do sypialni jego świątobliwości, spojrzał na chorego i zalecił straszne lekarstwo. Trzeba, rzekł, dawać faraonowi do picia krew z niewinnych dzieci, co dzień po kubku.